Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też dr Magdalenę Rzadkowską, socjolożkę rodziny, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry po czasie urlopowym, pani doktor. Cieszę się, że się słyszymy ponownie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rzeczywiście zaczyna się rok akademicki, także nawet te długie wakacje już za nami. Wracamy wszyscy do pracy.
Do rzeczywistości, która jest trudna, ale nie o tej rzeczywistości pandemicznej chciałabym dzisiaj z panią doktor porozmawiać, tylko o wzorcach męskości. Wczoraj był Dzień Chłopaka. To myślę taki pretekst, trochę zabawa. Chociaż rozmowa będzie poważna, o tym, jak zmieniają się męskie role, jak zmienia się w ogóle obraz męskości, jakie są oczekiwania wobec mężczyzn, bo jak pokazują statystyki, mężczyźni, mimo że nie muszą polować, mają wiele trudności we współczesnym świecie.
Tak, wzorce żonglowania rolami społecznymi i rodzinnymi, czy kładzenia akcentu na te mniej typowe, trochę bardziej i szybciej zmieniają się, jeśli chodzi o kobiety. Natomiast taki wzorzec męskiego mężczyzny niespecjalnie się zmienia i tym samym wywiera silną presję na wszystkich tych, którzy odbiegają od tego wzorca z przymusu bądź z wyboru.
Ja mam takie wrażenie, że przez długi czas w ogóle nie mówiło się o tym, jak zmienia się spojrzenie na mężczyznę. Bardziej, tak jak pani doktor podkreśla, przyglądaliśmy się kobietom. Zastanawiam się, czy ten wzorzec taki archetypiczny mężczyzny, który dzierży władzę, który właśnie przysłowiowo poluje, bo teraz symboliczne polowania na lepszy byt, na samochód i tak dalej, też socjologowie i psychologowie o tym mówią, że zmieniły się tylko narzędzia, ale nadal taki właśnie archetyp silnego mężczyzny, obrońcy, żywiciela rodziny pozostaje.
Tak, obserwujemy teraz różnice w postrzeganiu męskich ról i męskich stereotypów w bardzo dużym projekcie koordynowanym przez profesor Nataszę Kosakowską-Berezecką na Uniwersytecie Gdańskim, który nazywa się Towards Gender Harmony, czyli ku harmonii płci. Jesteśmy po analizie częściowych wyników, bo badania dotyczą 60 paru krajów i przyglądamy się tam temu, co dzisiaj stanowi o byciu męskim bądź niemęskim. Bardzo często przez opisy tego, co jest niemęskie, dopiero możemy dotrzeć do wzorca męskości. Wydaje nam się, że on w Polsce ulega zmianie, ale że też nie był nigdy taki jednolity i łatwy do odgadnięcia, co zrobić, żeby czuć się męskim. Bardziej to mocno widać w wypowiedziach też w wywiadach czy w wywiadach grupowych mężczyzn. Wiedzą, jak łatwo tą męskość stracić, czyli żyją w poczuciu zagrożenia męskości i tu Polska jest w czołówce krajów niestety, gdzie to zagrożenie jest bardzo silne. Można by więc parafrazować słowa Simone de Beauvoir, że nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje. Odwrotnie, że mężczyzna mężczyzną się rodzi, ale codziennie może tą męskość stracić. Stąd pewnie frustracje, depresje, to poczucie zagrożenia, o którym będziemy dzisiaj sobie mówiły.
Pani doktor, pani się pewnie też często spotkała z takim określeniem, o, to jest prawdziwy mężczyzna. Rzadziej pojawia się takie określenie w stosunku do kobiety, tak? To prawdziwa kobieta. Czyli jakieś takie wzorce, które nam wdrukowano, czy które wdrukowano mężczyznom, pozostają. No pytanie, co to znaczy prawdziwy mężczyzna? Jeżeli odniesiemy się do cech fizycznych, to oczywiście wiemy, jak mężczyzna jest zbudowany, jak wygląda, ale nie o to tutaj chodzi. I to jest też jakby z góry stygmatyzujące, mam wrażenie.
Tak, ale przyglądając się już temu, co niemęskie, to umiemy nazwać różnego rodzaju zachowania, czy właśnie atrybuty wyglądu, bądź te, które są trudne do zmiany, na przykład wzrost albo postura, po te, które zmienić można, takie jak fryzura czy wygląd. Mężczyźni wiedzą i czują, bo tak zostali jako chłopcy wychowani, kiedy inni uważają, że są niemęscy. Zagraża to im pozycji w społeczeństwie. Jest taka teoria australijskiej profesorki Ray Winconnell, która w latach 80. rozpisała porządek płci w społeczeństwie, pokazując panujący nad innymi wzorzec mężczyzny hegemonicznego, takiego, który jest silny, dobrze wygląda, otacza się wieloma kobietami, nawet jak ma tą jedną też taką pasującą mu urodą, podkreślającą czy podnoszącą jego status, to wcale nie musi być jej tak do końca wierny, gdyż jego podboje, jego rozwiązłość seksualna, jego siła, pieniądze, które zarabia, to wszystko dają mu władzę. I następni w kolejce do tej władzy są tak zwani mężczyźni wspólniczy lub męskość współudziału, mężczyźni uczestniczący w tym porządku płci, którym opłaca się, żeby taki wzorzec istniał, bo i im przysługują różnego rodzaju przywileje w związku z tym w społeczeństwie. Poniżej tych dwóch typów męskości jest męskość niesubordynowana, męskość zmarginalizowana, męskość homoseksualna, odbiegające typy męskości od tych dwóch, a dopiero potem możemy mówić o różnych rodzajach kobiecości uzupełniających ten porządek. Czyli krótko, bez prezentacji pewnie trudno wyobrazić sobie grafikę tego podziału. Tu zachęcam do wykładów czy do sięgnięcia do sieci. Natomiast bardzo mocno widać, że męskość to gdzieś rywalizacja, walka o władzę, walka o przywileje. No i teraz konstrukt australijski, on dobrze sprawdza się w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej. Pewnie porozmawiamy sobie, czy rzeczywiście w Polsce też możemy mówić o tego typu wzorcach i czy takie hegemoniczne wzorce w Polsce funkcjonują.
To pewnie pytanie do pani doktor, ale patrząc na ulicę i na współczesnych młodych chłopców, ja mam wrażenie, że przynajmniej w tej warstwie fizycznej to troszkę od tego odbiegają, tak? Dbałość o wygląd, dbałość o rzeczy, no nic w tym złego, ale czasami jest to taka przesadna stylizacja i być może jest taki podtekst: ja nie chcę dorosnąć, tak? Ja chcę być ciągle chłopcem, bo jest mi z tym dobrze, bo opiekuje się mną mama, zwłaszcza mama, ale generalnie rodzice.
Tak, z jednej strony tu różnego rodzaju badania dotyczące młodego pokolenia pokazują takie nowe zjawisko niedorastania. Ono pewnie wyda się Państwu i Pani może nie takie do końca nowe, bo o syndromie Piotrusia Pana mówi się od lat, ale rzeczywiście mówi się gdzieś o nawet takiej chorobie społecznej, tego, że nie chce się do końca być takim odpowiedzialnym dorosłym. I występuje to również wśród młodych dziewczyn, to pewnie niestabilny rynek pracy, brak perspektyw, nie wiem, wizja kryzysu klimatycznego gdzieś może trochę przestraszają młode pokolenie przed tym, czy rzeczywiście być dorosłym pełną parą. Rodziny zakładają później, dzieci rodzą się później, więc taka kondycja pomiędzy, dalej też jeszcze w roli córki czy syna, pewnie się po prostu opłaca. I tu mężczyźni mają w tym czasie taki czas, żeby próbować rzeczywiście eksperymentować trochę z wyglądem, trochę z praktykami. Widzimy różnice kulturowe pomiędzy krajami w tym, ile można w danym kraju mężczyźnie, że tak powiem kolokwialnie. Natomiast to wszystko i tak musi być gdzieś tam przez innych zaakceptowane i musi ten wygląd czy ta praktyka dalej wpisywać się, najwyżej w zmieniony, ale niemniej wzorzec męskości, żeby tego poczucia zagrożenia nie odczuć.
Pani doktor, to gdybyśmy spojrzały na tę mapę Europy, to gdzie wolno więcej, a gdzie mniej i jak my się tutaj sytuujemy jako Polska?
To zacznę od Polski. U nas poczucie zagrożenia męskości, dane najnowsze z tego projektu, o którym wspomniałam, Towards Gender Harmony, prowadzonego przez profesor Kosakowską-Berezecką, pokazują, że Europa Środkowo-Wschodnia ma dosyć wysokie wskaźniki tego poczucia zagrożenia. Może dlatego, że tutaj szybciej, krócej dorabiamy się, zmieniają się kariery i mężczyznom i kobietom, zmieniają się osiągnięcia, wielu mężczyzn status też taki materialny straciło. Może to mocno wpływać na takie zagrożenie też tego, czy jestem wystarczająco męski. Może to, że ten hegemoniczny wzorzec tak nie wykształcił się w związku z historią, z tym, że kraje te były okupowane, były dzielone nad mężczyznami z tych krajów, często dominowali mężczyźni innych narodowości. Tu można w różny sposób, my trochę tą drogą tłumaczymy to zjawisko, a na przeciwległym końcu na przykład mężczyźni z krajów skandynawskich. Z jednej strony pewnie wyda nam się ten wzorzec wikinga jako taki górujący nad stereotypem mężczyzny północnego. No, prawdopodobnie pomaga wzrost, żeby wpisać się w taki archetyp, ale z drugiej strony na przykład różnego rodzaju praktyki rodzicielskie, praktyki troski w stosunku do dzieci, to, że mężczyźni zajmują się dziećmi, przewijają je, biorą urlopy rodzicielskie, nie tylko dwutygodniowe, dłuższe, trzymiesięczne na przykład, wpisało się w to, że nazywamy to męskim, tak? Czyli bycie tatą, aktywnym tatą, jest w Skandynawii męskie.
Można by powiedzieć sexy, tak? Kolokwialnie. Pani doktor, czy ta presja, która ciąży na naszych polskich mężczyznach, powoduje, że statystyki są alarmujące, jak radzą sobie ze zdrowiem psychicznym? Czy to ma rzeczywiście duży wpływ, czy jest jakaś korelacja taka zauważalna, czy jakieś badania dotyczące
tak,
tego?
Tak, zawsze w okolicach nadchodzącej jesieni, wrzesień, październik pojawiają się statystyki dotyczące depresji, dotyczące chorób psychicznych. No i tu dane są wstrząsające. Nie dość, że na niekorzyść Polski zajmujemy tu wysokie miejsce w Europie, jeśli chodzi o ilość samobójstw, to proporcja mężczyzn do kobiet jest pięciokrotnie większa. Na przykład taka łatwa do zobrazowania data. Codziennie samobójstwo popełnia 15 osób, z czego 12 osób to mężczyźni.
No to rzeczywiście nie trzeba nic tutaj dodawać, statystyki mówią same za siebie. Zastanawiam się, na ile takie poczucie zagrożenia, niepewności mężczyzn wynika z pewnych skryptów, które są powielane. I tutaj chciałabym przejść do zadania domowego, które dostałam od pani doktor, czyli takiego wystąpienia na TEDzie amerykańskiego aktora, który właśnie o tym opowiada, tak? Jak to z pokolenia na pokolenie pewien skrypt powielał. Akurat w jego przypadku to chyba nie najgorzej, bo dziadek i ojciec uczyli go nie tylko jak strzelać z łuku, albo może w ogóle tego go nie uczyli, ale przede wszystkim jakiejś takiej empatii, rozmowy o emocjach.
Tak, mówimy o Justinie Baldonim. Polecam Państwu również to wystąpienie. To aktor, który mówi: mam dość z byciem wystarczająco męskim, czyli z udowadnianiem innym, że jestem mężczyzną. No mówi mężczyzna z takiej, nazwijmy to, górnej półki. Ktoś, kto osiągnął wiele, kto jest osobą rozpoznawalną, kto jest przystojny, młody, bogaty, ale właśnie myślę, że tędy droga do zmiany wzorców, że w nią powinni zaangażować się mężczyźni, którzy osiągnęli w życiu dużo, ale też potrafią podzielić się tym, że czują emocje, że czasem zdarza im się zapłakać, czy że po prostu czasem płaczą, że smucą się, że mają depresję, bo tylko tędy droga do zmiany wzorca, no tak trudnego, okrutnego można by powiedzieć. Ile razy słyszymy, jak do małych dzieci rodzice mówią właśnie z podziałem na płeć, wyznaczając reguły, komu płakać wolno, a komu nie.
Chłopaki nie płaczą, tak? Jak
chłopaki nie płaczą,
mówi
nie
refren
rycz.
Piosenki, tak.
Tak, nie rycz, nie becz, nie jesteś kim, nie płacz jak baba, tak? Jeszcze do tego pojawia się to negatywne skojarzenie, to przeciwstawienie drugiej płci kobiet. Nie bądź taki jak kobieta. To w sumie straszne, że gdzieś kultura uczy nas, żebyśmy nie byli jak ta druga płeć. Tu w wypadku mężczyzn jest to bardzo silne. Stanowiłoby to taką dosyć negatywną charakterystykę tej płci przeciwnej. Myślę, że ta socjalizacja ten konflikt wprowadza, buduje. Oczywiście różnice są bardzo ważne, są piękne, natomiast funkcjonowanie w takich sztywnych skryptach na pewno jest krzywdzące.
Pani doktor, zresztą w tym wystąpieniu na TEDzie widać, jak ten aktor wciela się w różne role męskie i te role są stereotypowe, tak? On też o tym mówi, że to nie jestem ja, tak? Ale pojawia się pytanie, kim ja jestem naprawdę? Ja chcę być sobą, tak? Ja nie chcę być szufladkowany. I zwraca na to uwagę, że współczesny świat ma taką tendencję w stosunku do mężczyzn.
Tak, i myślę, że duży wpływ ma też na to taka globalizacja wzorców kulturowych. Przyglądając się tym różnicom międzykulturowym, widzimy, że pomysły na to, jak być wartościowym członkiem społeczeństwa, jako mężczyzna, funkcjonują w wielu kulturach bardzo silnie i bardzo dużo wnosząc. Na przykład kultury o takiej charakterystyce bardziej kolektywnej mocno charakteryzuje typ mężczyzny, który pomaga, który staje w obronie, który jest zaangażowany w to, żeby wspólnota trwała, a wcale nie taki indywidualista myślący i walczący tylko o siebie. Także oprócz tej socjalizacji z podziałem na płeć, myślę, że dziś ulegamy też zatraceniu takich wzorców, które w kulturze były mocno widoczne i które uczyły mężczyzn szacunku, nie tylko do kobiet, ale w ogóle do ludzi. Stąd w naszych badaniach młodzi mężczyźni, których pytaliśmy o to, jak zachowuje się, co robi w ich kulturze mężczyzna, a co jest niemęskie, bardzo często odwoływali się też do tego, że ich dziadkowie to taki wzorzec godny naśladowania właśnie ze względu na budowanie relacji rodzinnych, na dbanie o rodzinę. Myślę, że czasem zapominamy, czy kultura współczesna zapomina w takich współczesnych wzorcach o takim mężczyźnie bardziej wspólnotowym, kolektywnym i wyzwanie tego jednego sukcesu szefa, prezesa, dyrektora, który po trupach dąży do celu, no wisi nad młodymi i nie tylko w średnim wieku też mężczyznami, no którzy gdy nie osiągnęli przywilejów, gdy nie mają przywilejów, gdy nie osiągnęli kolejnych szczebli w karierze związanych z władzą, no mogą czuć się bardzo sfrustrowani.
Może dlatego, jak pokazują najnowsze dane, sporo młodych chłopców ociąga się, jak powiedziałyśmy na początku, z opuszczeniem domu rodzinnego, a teraz w czasie pandemii wielu i wiele dziewczyn też, tak, bo tutaj obydwie płcie akurat powróciło, bo mają takie poczucie bezpieczeństwa. Chciałabym na zakończenie zapytać, jak to wygląda, czy ma pani doktor już jakieś rzeczywiście najnowsze badania potwierdzające, czy to puste gniazdo z powrotem się zapełniło?
Tak, widzimy i w Polsce, i we Francji, bo przypominam, że nasz projekt I że ci nie opuszczę aż do śmierci, do którego ciągle zapraszamy. Proszę znaleźć nas na Facebooku pod hasłem Puste Gniazdo lub napisać na maila pustegniazda@gmail.com. Zapraszamy rodziców, z których domów wyprowadziły się dorosłe dzieci i też tych, którzy przeżywają teraz powrót, bo nie wiadomo co dalej ze studiami, bo nie udało się pozostać na przykład na migracji tej wewnętrznej do innego miasta w Polsce bądź zagranicznej i na nowo rodzice mierzą się z byciem w jednym gnieździe, w jednym domu. Oczywiście ta możliwość powrotu, to że bardzo wiele rodziców mówi, że tak, tu dalej jest dla dzieci miejsce, nie wszyscy tak mówią, ale część tak mówi, pokazuje nam, że ta dorosłość, proces wchodzenia w dorosłość bardzo dzisiaj się rozciągnął. Myślę, że nie wpływa to tak mocno na samo poczucie się bycia kobietą czy mężczyzną, ale właśnie na takie trochę dystansowanie się, nie wchodzenie w tą taką społeczną grę, co muszę osiągnąć, ażeby mnie jako przedstawiciela którejś z płci akceptowano.
Bardzo dziękuję pani doktor za dzisiejsze spotkanie. Nie mogę doczekać się kolejnego. Mnóstwo ciekawych informacji i rzeczy do przemyślenia. Chłopaki, możecie płakać, tak? Taka jest konkluzja, żartobliwie trochę, naszej rozmowy, tak? Macie też prawo do emocji. One nie są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla kobiet.
Tak, co więcej, możemy powiedzieć, chłopaki płaczą. Jak rozmawia się tak głębiej z mężczyznami, bardzo wielu mówi, że po cichu to robi, bo po prostu jest to wyrażanie emocji, jest to sprawa ludzka. Co prawda nie życzymy w związku z wczorajszym świętem tego, bo płacz kojarzy się z czymś smutnym. Natomiast dbajcie o siebie i o to, żeby wyrażać emocje, żeby nie oglądać się na to, co myślą inni, tylko właśnie żyć bardziej w zgodzie ze sobą.
No chyba, że łzy są jakimś wyrazem wzruszenia, to wtedy płaczcie, chłopaki. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Doktor Magdalena Rzadkowska, socjolożka rodziny z Uniwersytetu Gdańskiego. Do usłyszenia pani doktor.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia pani i państwu.
Iwona Dębska, do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
Świat się zmienia.